Cześć, Rafał Mazur z Eniaskiniowca.pl. Dzisiaj będzie trochę nietypowo. Ci, którzy śledzą mnie na Instagramie, wiedzą, że jakiś czas temu, parę dni temu zrobiłem Q&A i tam podczas tego Q&A powiedziałem, że spróbuję nowej formuły, a mianowicie takiej, że na część pytań będę odpowiadał tutaj w formie audio, bo te pytania są za długie, żeby odpowiedzieć po prostu na Instagramie w formie pisanej. No więc zaczynam ten format, szczególnie, że to będzie też dla mnie trochę bardziej odświeżające, bo ostatnia forma była bardzo długa, więc zrobienie czegoś, nad czym nie muszę siedzieć całymi tygodniami, żeby stworzyć nowy podcast czy nowy post, to też jest dla mnie coś odświeżającego. Dobra, ale żeby to nie było tylko na zasadzie takiej, że ja odpowiadam na pytania, to pierwsze omówimy sobie jeden temat, który jest związany z filozofią Nietzsche, bo on tak na dobrą sprawę będzie odpowiedział na znaczną część tych pytań. I w momencie, w którym ja robię Q&A, to w ogóle kiedyś robiłem w ten sposób, że robiłem Q&A i go nawet nie zapisywałem. Więc potem pomyślałem, że może jeżeli zacznę zapisywać te Q&A, to ludzie przynajmniej nie będą zadawali tych samych pytań. No i się pomyliłem, bo ludzie zadają zawsze te same pytania. Mniej więcej połowa pytań z grubsza jest takich samych, więc teraz postanowiłem zrobić coś takiego, że przynajmniej, więc teraz postanowiłem zrobić coś, co wniesie wartość i więcej zrozumienia dla tych, którzy zadają takie podstawowe pytania o poczuciu własnej wartości, o tym, w jaki sposób radzić sobie z przejmowaniem się, o tym, w jaki sposób radzić sobie ze zbyt niskim poziomem pewności siebie. Więc zanim przejdę do pytań i odpowiem na różne tutaj w tej formie, to zrobimy wstęp, który będzie ważny, bo to będzie taki jakby metapoziom, a mianowicie pogadamy sobie oczywiście o Nietzsche i tam jednym z najczęściej powtarzanych pytań, które było wynikiem odpowiedzi, którą dałem, było to, co dla Nietzsche oznaczała afirmacja życia, bo Nietzsche był filozofem, który afirmował życie i postawę, która życie afirmuje, więc w ogóle co dla niego oznaczała afirmacja życia i to będzie wstęp pod to, żebym potem zaczął odpowiadać na te pytania. Czyli tak, starożytni Grecy mieli takie przekonanie, że filozofia jest dla duszy tym, czym powiedzmy, że lekarstwo jest dla ciała. Czyli, że zatem filozofia ma działania, może raczej powinna mieć działanie lecznicze. Więc na przykład dla Nietzsche celem filozofii była transformacja. I dlatego uchodzi on za nie tylko filozofa, o czym wszyscy wiemy, ale uchodzi również za jednego z pierwszych i największych psychologów, a nawet niektórzy twierdzą, że i psychoanalityków i terapeutów, nie w sensie, że był psychoanalitykiem ze szkoły freudowskiej, oczywiście, bo Freud był później, tylko dlatego, że analizował ludzką psychikę. Dobra, i tak jak na przykład buddyzm kojarzony jest z uważnością, to właśnie Nietzsche kojarzony jest, a właściwie powinien być kojarzony z radością życia i z radością bycia żywym, czyli tak naprawdę z działaniem, z pogodą ducha, co jest dosyć ciekawe, bo wiele osób uważa, że jego filozofia to jest nakurwianie, haslowanie i że tam jest taka ciężka energia, ale to nie do końca tak, o czym sobie właśnie za chwilę pogadamy. Czyli Nietzsche tak na dobrą sprawę powinien być kojarzony z radością bycia żywym, z radością życia i z działaniem, z pogodą ducha i właśnie tę radość bycia i tę radość tworzenia możemy nazwać afirmacją życia. I zgodnie z definicją słownika języka polskiego, afirmacja to jest pochwała czegoś, aprobata, uznanie i afirmacja jest przeciwieństwem negacji, czyli zaprzeczenia. I to, co jest szczególnie trudne, bo pomimo tego, że filozofia Nietzsche jest pozytywną afirmacją życia, to, że Nietzsche namawiał do tego, żeby afirmować życie, namawiał do pewnego rodzaju optymizmu czy wdzięczności z powodu bycia żywym, absolutnie nie oznacza, że on samo życie rozpatrywał w takich disneyowsko-romantycznych kategoriach, bo dla niego właśnie cała sztuka polegała na tym i bycie skutecznym i bycie twardym, czy bycie nad człowiekiem polegało na tym, że potrafisz znaleźć optymizm w sobie, pomimo tego, że niekoniecznie optymistyczne są wydarzenia, które cię otaczają. Czyli to jest tak naprawdę to optymistyczne działanie, pomimo tego, że stawki są wysokie i że ta gra jest niekoniecznie ustawiona na twoją korzyść. I to właśnie na tym polega cały trud i na tym polega ta cała sztuka tej życiowej, filozoficznej postawy. czyli na woli pokonywania przeszkód, na robieniu rzeczy, które być może nawet będą nieosiągalne. Czy porywania się na cele, ogromne cele, których być może w ogóle nie uda ci się zrealizować. I tak jak dla buddysty codziennym wyzwaniem jest zachować czy spokój, czy wgląd, to dla Nietzsche takim codziennym wyzwaniem jest afirmacja życia i afirmacja swojej siły, nawet jeżeli wydaje ci się, lub szczególnie jeżeli wydaje ci się, że jej brakuje. Czyli nie sztuką jest być silnym, kiedy jesteś silny, sztuką jest być silnym, kiedy tej siły zaczyna brakować. Zresztą o tym przecież jest tak na dobrą sprawę ten podcast o Chadzie Wrightzie, prawda? Teraz. Więc dla Nietzsche każdy dzień to jest okazja do walki z tymi ciemnymi, depresyjno-nihilistycznymi siłami, które chcą nas złamać. I właśnie dla niego głównym wrogiem życia nie jest samo życie. On był pro-życie w tym sensie, nie był anty. Tylko właśnie dla niego największym wrogiem był nihilizm, czyli ta utrata sensu, czy utrata poczucia wartości, również utrata poczucia wartości własnej. I teraz, mówiąc jeszcze inaczej, żeby powiedzieć życiu tak, bo on słynie z tego cytatu, powiedz życiu tak, czyli żeby afirmować życie i żeby być w tym życiu żywym, więc żeby powiedzieć życiu tak, potrzeba jest odwagi czy też jaj, niezależnie od płci oczywiście, co jest ostatnio modne. I mówiąc inaczej, żeby powiedzieć życiu tak, czyli żeby afirmować życie i żeby być żywym, to potrzeba do tego odwagi i potrzeba do tego jaj. I tego typu postawa afirmowania życia to jest aktywna postawa przeciwko siłom, które próbują cię przemielić. To jest aktywna postawa przeciwko nihilizmowi i negatywności. I ona nie wynika z jakiejś naiwności, z głupoty czy chóry optymizmu, tylko ona wynika z wewnętrznej siły, a ta wewnętrzna siła wynika z filozofii, czyli wracamy do samego początku. Jednym z problemów, wielu zresztą, które jest dzisiaj, według mnie polega na tym, że ludzie przestali używać filozofii jako fundamentu, na którym budują to, kim są i jacy są. Nie ma dzisiaj filozofii. Więc dzisiaj jestem na przykład podczas tych Q&A pytany o techniki i tak dalej, tak dalej. To jest trzeciorzędne. Twoja filozofia życiowa jest najważniejsza, bo twoja filozofia przekłada się na twoją postawę, twoja postawa przekłada się na twoje działanie. Techniki nie są tak bardzo ważne, jeżeli masz właściwą i odpowiednią filozofię życia. I my się dzisiaj tak skupiamy przez rozwój nauk, pierwsze hormony, potem enzymy, neuroprzekaźniki i tak dalej, tak dalej. Nie mówmy na razie o hormonach, nie mówmy na razie o neuroprzekaźnikach, ty mi po prostu powiedz, jaka jest twoja filozofia. A właściwie nie musisz mówić, bo wyniki pokazują, jaka jest twoja filozofia. Dzisiaj panuje generalnie filozofia nihilizmu, czyli utraty sensu. Dobra, dalej. Ponieważ życie to jest zawsze, a może nie zawsze, ale często gra na najwyższą stawkę, to właśnie filozofia, czyli w tym wypadku akurat filozofia afirmacji życia, jest narzędziem, które pozwoli ci nie wkręcać się w drobne problemy życia codziennego. Jest taki problem z gaszeniem pożarów, że to zaczyna być uzależniające. Większości z tych pożarów zresztą tak przy okazji w ogóle nie ma. Ale my tak bardzo lubimy być zajęci i wielu z nas tak bardzo buduje swoją wartość przez fakt tego, ile się w ciągu dnia udało zrobić, że nie ma większego znaczenia, co się udało zrobić, byleby być tylko zajętym. I temu między innymi doskonale służą pożary, bo wtedy masz wrażenie niezwykłego osiągnięcia, a tak na dobrą sprawę ciągle tylko z piwnicy wjeżdżasz na parter, a potem znowu spadasz do piwnicy. Nie daje się dojechać na najwyższe piętro, tam gdzie są najlepsze widoki i najdroższe apartamenty. Czyli pozwala nie wkręcać się w problemy życia codziennego. Zatem między innymi w znaczną część twoich odczuć, kwestie tego, co się wydarzyło w przeszłości, kwestie twoich braków teraz i tak dalej, tak dalej. Czy tak naprawdę rzeczy, które nie mają większego znaczenia i które rozpraszają cię, nie pozwalają ci robić tego, co trzeba, by żyć siłą i zgodnością i z pogodą ducha, bo to też jest ważne. Prawda? Więc filozofia Nietzsche polega na odnalezieniu w sobie tej siły. Powtarzam, że ona polega na odnalezieniu w sobie tej siły. To nie jest filozofia, która zachęca cię do podążania za innymi, tylko to jest filozofia, która zachęca cię do tego, żeby stać się silnemu czy silną we własnym zakresie, a nie w znajdowaniu wymówek, bo nie spełniasz jakichś tam wymogów bycia jakimś tam ideałem, czyli musisz mieć ściśle określony wygląd albo ściśle określony poziom pewności siebie albo ściśle określoną poziom poczucia własnej wartości, tak jakby to się w ogóle dało mierzyć. To też jest swoją drogą ciekawe, prawda? Bo wiele osób mówi, że ma zbyt niski poziom pewności siebie. A skąd ty wiesz, jaki mają poziom pewności siebie ci, którzy robią to, co ty chcesz robić? Bo to, że ty widzisz po nich, że mają wyższy poziom, niekoniecznie oznacza, że mają wyższy poziom. Ja pracuję zbyt dużo i zbyt długo z zbyt wieloma sportowcami, żebym ja wierzył w to, co widzę i wiem, jak wielu z nich na przykład jest zestresowanych, a i tak wygrywa. Dobra, czyli ta walka o więcej pewności siebie, czy cokolwiek innego, to tak naprawdę jest taka współczesna pop wersja grzechu pierworodnego. Czyli, że to założenie, to właśnie nihilistyczne założenie, że w jakiś sposób urodziłeś się, cudzysłów, wybrakowany czy wybrakowana i teraz całe swoje życie ty musisz spędzić na próbach udoskonalenia siebie, dopełnienia siebie, osiągnięcia jakiegoś 100%, czymkolwiek to 100% jest, czyli musisz dopełnić, spełnić jakieś w ogóle nie swoje, tylko czyjeś standardy i musisz być przez całe życie mierzony czy mierzona czyjąś miarą. Bo właśnie czy cudzysłów rozwój osobisty, czy cudzysłów psychoterapia jest tak na dobrą sprawę religią dzisiejszych czasów i dlatego jest tam taki czy inny rodzaj tego grzechu pierworodnego, czy tego bycia w jakiś sposób wybrakowanym. Więc albo się urodziłeś, czy urodziłaś wybrakowany czy wybrakowana, albo się wybrakowałeś czy wybrakowałaś po drodze i teraz musisz nad tym pracować, zamiast pracować nad swoimi celami i pozwolić, żeby praca nad twoimi celami pokazała ci ewentualne realne braki, a nie braki, które zostały z dupy wyjęte. Więc powiedzenie życiu tak oznacza też, tak jak mówił Chad, że akceptujesz fakt, że być może nie masz jeszcze wszystkiego, co trzeba i najprawdopodobniej nigdy nie będziesz mieć wszystkiego, co trzeba. Ale robisz swoje pomimo tego, bo ci, którzy robią, mogą. Ci, którzy robią, mogą. Nie ci, co robią, tylko ci, którzy robią. Dobra, oznacza to, że nie dajesz się zdefiniować przez swoje braki czy przez swoją przeszłość, tylko że te ewentualne braki używasz jako opał i pomimo tej przeszłości, czy pomimo tych braków, czy pomimo tych ewentualnych braków, idziesz swoją drogą przed siebie, wybranym przez siebie kierunku. Czyli dla Nietzsche życie to jest forma sztuki, więc jako początkujący artysta nie możesz zasłaniać się tym, że nie wiesz wszystkiego i że nie masz najlepszych materiałów, no bo generalnie początkujący artysta nigdy nie będzie wiedział wszystkiego i prawie nigdy nie będzie miał wszystkich najlepszej jakości i wszystkich absolutnie niezbędnych i potrzebnych materiałów, prawda? Na tym właśnie polega bycie artystą i na tym właśnie polega wola pokonywania. W tym zajebistym filmie Infiltracja jest ta scena z Jackiem Nicholsonem, gdzie on cytuje słowa Johna Lennona, który mówi, że tak na dobrą sprawę to gdyby dać mu zwykłą tubę, to on byłby w stanie zagrać, bo na tym polega bycie artystą, że nie potrzebujesz mieć najlepszego narzędzia, tylko dadzą ci byle co i jesteś z tego w stanie wydobyć dźwięki w tym wypadku, które i tak będą stanowiły sztukę. Tak samo to jest dokładnie tutaj. Więc w ogóle dla Nietzsche życie było, on postrzegał życie jako również zdarzenie estetyczne. Więc budowanie siebie jako nadczłowieka było dla niego procesem artystycznym. A to oznacza, że niekoniecznie nawet musisz znać kierunek i niekoniecznie musisz mieć narzędzia, szczególnie jeżeli jesteś dopiero początkującym artystą, a większość z nas jest artystą początkującym i większość z nas dopiero dąży do tego, żeby w tej sztuce, również sztuce życia, osiągnąć najwyższe poziomy. Czyli jeszcze raz wracam. Czyli na tym to właśnie polega, na tym właśnie polega wola pokonywania i na tym polega właśnie szacunek do swojego potencjału. Na tym, że nie pozwalasz, by to, czego nie masz, to, czego nie wiesz, zatrzymywało cię w drodze do tego, czego chcesz. I ponieważ życie nie jest łatwe i w życiu jest dużo cierpienia, to twoim zadaniem według Nietzsche, i on mówi o tym, że to jest twoje zadanie, to nie jest zadanie polityków, to nie jest zadanie przywódców religijnych, to nie jest zadanie guru internetowych, więc twoim zadaniem jest bycie tak szczęśliwym, tak spełnionym, tak radosnym i tak zadowolonym, jak to jest tylko możliwe. A skupianie się na swoich brakach, skupianie się na wymówkach nie prowadzi do tego celu i samo w sobie jest tak naprawdę oznaką słabości. Może nie tyle słabości ciała i duszy, co właśnie słabości wyznawanej przez ciebie filozofii, czyli słabości życiowej postawy. Czyli zamiast obwiniać siebie za pewne rzeczy, może spójrz na siebie i zobacz, czy filozofia, którą wyznajesz, czy po pierwsze zdajesz sobie sprawę, jaka to jest filozofia, jak ona ma się do afirmowania życia, czy przypadkiem nie afirmujesz nihilizmu, i wtedy dopiero, zamiast jechać po sobie, wystarczy, że zmienisz filozofię i pewne rzeczy zaczną dziać się bardziej automatycznie. Więc wracając do tematu. Pytanie brzmi, w jaki sposób na przykład poczucie braku sensu, czy w jaki sposób poczucie braku sprawczości, czy w jaki sposób poczucie braku pewności siebie, to jest uczucie, które ci się podoba i uczucie, na którym ty się chcesz skupiać, jeżeli twoim zadaniem jest afirmowanie życia i afirmowanie swojego potencjału i swoich możliwości. Znaczy, czy skupienie się na tym daje ci pozytywny zwrot z inwestycji? A jeżeli ci nie daje pozytywnego zwrotu z inwestycji, to chyba dobrym pomysłem byłoby to zmienić, prawda? Czyli zacząć, jak Nietzsche mówił, filozofować młotem, czyli przyjąć postawę, która rozbija stary porządek i daje nowy. Dobra, to jest tyle w temacie samej afirmacji życia, a ja teraz przechodzę do odpowiedzi na część z tych pytań, które dostałem. Co lub bardziej czym jest dla ciebie samotność? Nie wiem, nigdy się nie zastanawiałem nad tym pytaniem. Nie mam pojęcia. Następne pytanie. Czym dla Rafała Mazura jest szczęście? Ja też się nad tym nie zastanawiałem. Nie potrafię tego zdefiniować. Albo czuję, że jestem szczęśliwy, albo czuję, że nie jestem szczęśliwy. To nie są dla mnie pojęcia intelektualne. Nie potrzebuję tego rozumieć. I tak jak odpowiedziałem na tym Q&A, który jest zresztą zapisany dla ludzi, którzy mnie nie śledzą na Instagramie, to mam wrażenie, że im bardziej próbujemy to zrozumieć, ubrać słowa i zrozumieć intelektualnie, tym bardziej się od tego oddalamy. Jaki najczęstszy mit słyszysz na swój temat? To jest dobre pytanie. Dwa są tego typu mity. Jedno to jest to, że ludzie, i to widzę po tych niektórych komentarzach, że ludzie uważają, że ja się zajmuję robieniem podcastów albo bloga. Ja się tak naprawdę, to jest dla mnie poboczne zadanie. To jest, jeżeli mam coś do powiedzenia, to mówię, jeżeli nie mam, to nie mówię. Akurat w tym momencie, nie pamiętam, kiedy zdarzyła się sytuacja, gdzie pojawią się dwa materiały, właściwie jeden po sobie, bo mam teraz coś do powiedzenia, pracuję nad kolejnym podcastem, pracuję nad kolejnym programem, bo mam pewne rzeczy do powiedzenia. Natomiast to nie jest tak, że ja sobie siedzę i się zastanawiam, jak działają algorytmy i w momencie, w którym ja nie wypuszczę niczego przez 7 czy 8 miesięcy, to znaczy ja niczego nie robię, ja pracuję na co dzień z ludźmi i to jest dla mnie najważniejsze zadanie, a wypuszczanie podcastów, czy wypuszczanie programów, czy wpisów, to jest dla mnie element w tym momencie już dość poboczny. Ja nigdy nie chciałem zawęzić się do tego, że będę, cudzysłów, podcasterem i że będę tworzył treści, chociaż nie będę miał niczego do powiedzenia. Więc to jest jeden. A drugi mit to prawdopodobnie to, że myślę, że to jest kwestia postrzegania mnie przez pryzmat na przykład Gogginsa i uważania, że to jest filozofia, którą ja głoszę. Bo większość ludzi kojarzy podcasty najbardziej typu Goggins czy typu Penia, ale tam jest wiele innych, które pokazuje inną drogę. Więc to są po prostu dla mnie narzędzia. Myślę, że to są te dwa największe mity. Czyli jedno to jest to, że ja się zajmuję, że jestem w biznesie podcastów, nie jestem, to robię tak naprawdę tylko przy okazji, kiedy mam coś do powiedzenia. I drugie to, że jestem tym kolesiem od nakurwiania, który jest jakimś kompletnym skurwysynem, który wymaga od ludzi więcej niż oni są w stanie dać, co jest mitem prawdopodobnie jeszcze większym niż ten pierwszy. Pytanie następne, pewność siebie. Jak sprawić, by była wielka, stała i nie znikała? I to jest właśnie to, o czym mówiliśmy przed chwilą. I dlatego ja właśnie mówiłem o tej afirmacji życia, bo to się nigdy nie skończy. W ogóle zobaczcie, jakie to są założenia. Prawda, że musi być wielka, musi być stała i nie może znikać. Czyli to znowu pewność siebie jest to postrzegane jako rodzaj siły i w ogóle to jest myślenie magiczne, z postrzegania jako rodzaj siły, które po prostu jak się pojawi, to potem ona już się zajmie resztą i ty już niczego nie musisz robić. Tak naprawdę to jest nihilizm i tak naprawdę to jest po prostu zwykłe lenistwo i zwykłe tchórzostwo. To pytanie jest po prostu tchórzowskim pytaniem. Ja nie oskarżam tej osoby o to, bo ja rozumiem, że ta osoba, która o to spytała, może nie do końca rozumieć, dlatego ten wstęp a propos afirmacji życia i tego, co myślał na ten temat Nietzsche. Natomiast w ten sposób sobie można to rozpatrywać. Po co koncentrować się na tym, co tak naprawdę nie sprawia, że jest się bardziej skutecznym? Po co koncentrować się na swoich brakach, skoro można zacząć koncentrować się na robieniu tego, co przyniesie efekty? Następne pytanie. No dobra, co rozumiesz przez pewność siebie? Jak widzisz ją u innych ludzi? To jest dokładnie to, o czym sobie rozmawialiśmy. Ja powiedziałem, co ja rozumiem przez pewność siebie. Mnie znacznie bardziej interesuje poziom relaksacji niż poziom pewności siebie, bo tak na dobrą sprawę pewność siebie do pewnego... Już w ogóle mówiłem o tym, że ona wynika z filozofii. Potem za twoją filozofią idzie twoja postawa, okej? Okay? Natomiast pewność siebie to też są takie dosyć proste rzeczy, gdzie na przykład to jest wyższy poziom relaksacji, które możesz osiągać, o czym będę mówił jeszcze później, na przykład przez bycie mniej zestresowanym. W jaki sposób być mniej zestresowanym? Jest wiele sposobów. Zmienić filozofię, zmienić percepcję. Możesz robić medytację, co nie wpłynie bezpośrednio na twoją pewność siebie, ale wpłynie na poziom relaksacji, relaksację progresywną, czy nawet chodzić na masaże. Jednym z najlepszych zaleceń dla każdego, dosłownie dla każdego, jest to, żeby na przykład chodzić na masaż przynajmniej 3 razy w tygodniu. Dlatego, że w momencie, w którym ta osoba, która zajmuje się masażem, rozluźni twoje ciało, to rozluźni się twój umysł i twój układ nerwowy. Prawdopodobnie w wielu wypadkach będzie to znacznie lepszy efekt niż chodzenie na takie czy inne formy terapii. Dobra. Dalej w działaniu napędzasz się gniewem? No to jest... Po części nawiązujemy do tego mitu numer 2. Czasami się napędzam, a czasami się nie napędzam. Jak nie przejmować się opinią innych? Dlaczego się w tym momencie mamy zajmować akurat tym? Dlaczego się nie masz zajmować tym, żeby robić swoje, nawet jeżeli przejmujesz się opinią innych? Czy to nie jest lepsze? To musi być zawsze albo. Czy jedynym warunkiem, żeby robić swoje, czy to, co chcesz, jest nie przejmować się opinią innych? To nie można robić swojego i przejmować się opinią innych? Jest łatwiej i jest szybciej. A potem z czasem i tak ci przejdzie. Szczególnie, jeżeli tych innych trochę bliżej poznasz. Co uważasz o szczęściu w życiu, z angielskiego luck, jego wpływie na możliwość próby zwyciężania? To jest właśnie jeden z elementów, o których będziemy sobie rozmawiali w najnowszym programie. Ja myślę, że ten najnowszy program to jest tam jakaś kwestia kilku tygodni, może 2 miesięcy, tak mi się wydaje. I tam będziemy sobie o tym rozmawiali, bo tak, owszem, jest coś takiego jak fart w tym tłumaczeniu szczęścia jako luck angielskiego. I ma duży wpływ. I są również różne filozofie dotyczące tego, jak tym fartem można zarządzać i jak ten fart do siebie można cudzysłów przyciągać. I sobie będziemy o tym rozmawiali. Czyli tak, uważam, że to ma duże znaczenie. Uważam, że ma znaczenie większe, niż byśmy być może chcieli zakładać. Ale sobie jeszcze potem pogadamy przy okazji jednej potężnej historycznej postaci, która zostawiła nam po sobie wiele cytatów i wiele przemyśleń dotyczących właśnie szczęścia rozumianego jako fart. Jaki nawyk robiony codziennie zmienił w twoim życiu najwięcej? Oddychanie. Czym jest dla ciebie prestiż? Nie wiem, nie zastanawiam się nad tym. Jaka jest twoja opinia o hipnoterapii i kiedy dla kogo? A moja opinia o hipnoterapii jest znana, myślę, dosyć powszechnie tym, którzy mnie śledzą. Ja jestem wielkim fanem hipnozy, jestem wielkim fanem hipnoterapii, więc uważam, że ona się przydaje szczególnie w przypadkach, kiedy robisz lub nie robisz czegoś, co wiesz, że powinieneś i nie za bardzo rozumiesz, dlaczego tak się dzieje. Czyli kiedy jest jakieś irracjonalne zachowanie, albo szczególnie kiedy masz takie czy inne nałogi, których chcesz się pozbyć, to hipnoterapia jest, jeżeli nie najlepszym, to jednym z najlepszych sposobów na to, żeby sobie z tym poradzić. Jak i czy według ciebie można poprawić pamięć? Tak, jest taki zajebisty sposób, tylko zapomniałem jaki. Czy da się wyjść po wielu latach z nałogów niszczących codzienność, rozwój, sprawczość? Oczywiście, że się da. Jednym z największych problemów, mówię teraz, wiem, że to teraz będzie to, co powiem, będzie kontrowersyjne. Ja chciałem tylko szanownym państwu przypomnieć, że ja się nie zajmuję psychoterapią, ja się nie zajmuję nałogami, ja się nie zajmuję leczeniem ludzi. Więc to, co mówię, to jest moje prywatne zdanie. W ramach człowieka, który się nie zajmuje psychoterapią, nie zajmuje się nałogami. Więc jednym z większych problemów, jeżeli chodzi o nałogi, jest sama koncepcja nałogu. Ta koncepcja nałogu działa już w tak hipnotyzujący sposób, że ludzie słysząc, czy dowiadując się, czy dochodząc do wniosku, że mają jakiś nałóg, jednocześnie uważają, że nie da się z tym zerwać. myślę, że jedną z największych przeszkód w pomaganiu ludziom, czy może inaczej, nie największych przeszkód, że jednym z najważniejszych zadań w pomaganiu ludziom z nałogami jest zmienić ich koncepcję tego, czym jest nałóg, i zmienić koncepcję tego, jak z tego nałogu można wychodzić. Bo ta koncepcja, którą mamy dziś, jest dosyć nihilistyczna. Ta koncepcja postrzegania nałogu jako choroby jest dla mnie chora sama w sobie. Podsumowując, tak, można z tego wyjść. Są dziesiątki, o ile nie setki, tysięcy przypadków. 3/4 branży muzycznej to są ludzie, którzy albo filmowej, czy o biznesu, nie mówiąc już nawet o stonsach, to są ludzie, którzy mieli problemy z nałogami, a teraz już ich nie mają. Więc przykładów są dziesiątki, setki i tysiące. Ja oczywiście polecam zacząć od hipnoterapii, bo to jest metoda, której ja ufam najbardziej. Nie jest ona niestety tak popularna, jak być powinna. Nie rozumiem trochę dlaczego, no ale często dzieją się rzeczy, których ja nie rozumiem, a i tak mają miejsce. Posypało mi się sporo w tym roku, kupa roboty na marne. Jak wyjść z mentalnego doła i bez nadziei? No normalnie, robiąc kroki przed siebie. Przestań histeryzować. Zmień filozofię życia. Posłuchaj parę razy to, o czym mówiłem, o afirmacji życia. I najbardziej swojej siły potrzebujesz wtedy, kiedy najmniej jej masz. I na tym ta cała sztuka polega. Zacznij filozofować młotem i zacznij rozbijać starą rzeczywistość, tworząc nową. Najważniejsze zdarzenie w twoim życiu. Bez wątpienia poród. Bez niego prawdopodobnie by mnie tu nie było. Słuchałem wczoraj podcast, a dziś rano Q&A. Alicja na pewnym odcinku Ironmana mogła się wyżalić, słać kurwy i tak dalej. Jak to się ma do podcastu według ciebie? Okej, to jest dobre pytanie, bo ja w jednym, zdaje się, w tym programie Zenia Skiniowca odpowiada, tam mówiłem o tym, jaką ja ułożyłem strategię Alicji w momencie, w którym ona pobiła rekord świata. I ta strategia nie do końca pokrywa się z tym, o czym mówił Chad. Dlatego, że Chad, jak już wiem, mówi, ja się nigdy nie męczę i tak dalej, i tak dalej. No to jest najlepszy podcast, prawdopodobnie wszyscy słuchający mają to dobrze w pamięci. Natomiast ja tam mówiłem, że w momencie, w którym Alicja biła rekord, to było, zdaje się, podwójny Ironman, czy to chyba w 23 roku było. W momencie, w którym ona biła ten rekord, to ja stosowałem trochę inną strategię, bo mianowicie był taki odcinek po tym już w ostatniej części, którą jest bieganie, gdzie ona po prostu mogła się wyżalić i tak dalej, i tak dalej. I to właśnie pokazuje najważniejszą lekcję. Najważniejszą lekcją to, że z prawdą jest to, co działa. To, że Chad powiedział o tym, w jaki sposób on wygrywa, czy w jaki sposób wygrywają ludzie, których on prowadzi, to nie jest jedyna rzeczywistość. Są jeszcze inne drogi do zwycięstwa. Ja stosowałem, nie znając Chada, stosowałem zupełnie inną technikę. Tak na dobrą sprawę do pewnego stopnia technikę przeciwną, gdzie na proste Alicja mogła się wyżalić, mogła narzekać i mogła marudzić, jak bardzo jest zmęczona, ale kiedy przekraczała dosłownie pewną linię, to miała się za przeproszeniem zamknąć i po prostu biec dalej swoje. I jedna i druga technika działa. I na tym to właśnie polega. Że ja nie tworzę tych podcastów po to, żebyś ty uznał, co zresztą parę osób to pisało, że już znam wszystkie odpowiedzi, bo nigdy nie będziesz znać wszystkich odpowiedzi. My kurwa nawet nie znamy wszystkich pytań, to jak mamy znać wszystkie odpowiedzi? Tylko chodzi o to, że to jest jedna z dróg do... jedna z metod. To nie jest takie jak Peña, który twierdzi, że to jedyna, jego metodologia jest jedyną i tak dalej, i tak dalej. Są inne metodologie. I tak samo to jest tu, więc weź sobie różne narzędzia i przetestuj, zobacz, co działa. Przy czym to, że coś działało na ciebie dzisiaj, niekoniecznie oznacza, że będzie działało jutro. I teraz na tym to właśnie polega, żeby mieć różne narzędzia, a nie być jak ten człowiek z młotkiem, dla którego wszystko zaczyna wyglądać jak gwóźdź. Więc to jest fajne pytanie w tym kontekście. Odpowiedź jest prosta. Robiłem to, bo to działało. Moje doświadczenia i to, na ile ja znam Alicję, spowodowało, że ta technika zadziałała fantastycznie. Czy zrobiłbym coś podobnego z kimś innym? Nie wiem, bo to jest wszystko kontekstowe. W jej przypadku się sprawdziło. Pobiła rekord świata w swoim debiucie. Jedziemy dalej. Czym jest afirmacja życia? To już o tym mówiłem. Czy walka z energiami i demonami trwa całe życie? Po śmierci obiecuję wrócić z tą odpowiedzią. W nowym podcaście inny głos Rafała, inny mikrofon. No dobra, to jest... Odpowiadałem na to. Tak. To jest kwestia innego mikrofonu, ja już też mówiłem o tym na Q&A, ja chciałem stworzyć efekt głosu Boga, jako że bezpośrednio kojarzę Chada z Biblią i on jest dla mnie takim jakby współczesnym, silnym chrześcijaninem, więc jeżeli chodzi o mikrofony, to był inny mikrofon, w ogóle teraz w każdym nagraniu prawdopodobnie będzie inny mikrofon, bo ja mam całą kolekcję mikrofonów, których mam, nie wiem, ze 20 parę czy 30, więc na przykład dzisiaj nagrywam zupełnie w inny sposób niż poprzedni podcast, więc ta jakość się będzie różniła, więc to był inny mikrofon, był też inny zamysł i też był inny mastering. Na pewno to nie było AI przy okazji AI. Ja w ogóle nie korzystam z AI. Ja nie mam nawet konta na ChatGPT. Kiedy chcę coś sprawdzić na ChatGPT, to muszę prosić znajomych. Znaczy nie muszę, tak zdecydowałem, że nie chcę mieć tam konta, więc proszę moich znajomych. Dlatego założenie, że ja z moim głosem potrzebuję kurwa AI, jeszcze mam trenować, czy nie wiem, co się z tym AI-em robi, żeby on mówił tak jak ja, to jest już dla mnie kompletny absurd. Więc plotki i pogłoski o mojej ciężkiej chorobie przedwczesnej śmierci są nieco na wyrost. Na pewno gdybym był w ciężkim stanie i byłbym chory, to nie zajmowałbym się nagrywaniem podcastów. Wracamy do mitu numer jeden. To nie jest dla mnie coś, co definiuje moje życie, więc nie sądzę, żebym w sytuacji, w której byłbym umierający, zajmował się koniecznie przekazywaniem jeszcze ostatnich kawałków wiedzy. Więc to tak. Nie wyobrażam sobie, czy nie widzę żadnego sensu, dla którego miałbym używać AI, w momencie, w którym nagrywam jeden czy dwa podcasty rocznie, tak przy okazji, żebym miał się zajmować tym gównem, które mnie w ogóle nie pociąga i nie fascynuje. Nie wiem całkowicie, dlaczego miałbym niby nagrywać to za pomocą AI, szczególnie mając głos, który mam. Rozumiem, że gdybym chciał to wypuścić w języku mandaryńskim, to pewnie bym używał AI, bo nie mówię w języku mandaryńskim, albo gdybym miał to używać, wypuszczać w innych językach świata, no to wtedy AI miałoby sens. Natomiast nigdy nie wypuszczę podcastu po polsku, używając do tego celu AI. Nie ma to dla mnie sensu i to nie są standardy, których ja się trzymam. Co pan sądzi o kryzysie demograficznym? Czy urodzenie dziecka to moralny obowiązek? No ja na przykład jeszcze żadnego nie urodziłem. Czy myślałeś o zrobieniu podcastu na podstawie Biblii któregoś z jej bohaterów? To się raczej nie wydarzy, podobnie jak nagranie po polsku z AI. Must have program na początek. Nie ma czegoś takiego jak must have, jest tylko coś takiego jak good to have. Dlatego, że nie potrzebujesz przeczytać żadnej książki koniecznie, nie potrzebujesz słuchać żadnego programu koniecznie, można sobie w życiu poradzić bez tego. Jeżeli chcesz, żeby ci było łatwiej, to jeżeli chodzi o mój program, to na początku polecam by ci mieć. Czy masz dzieci? 82 tysiące na Instagramie i 69 tysięcy na YouTubie. Być może część się powtarza. Rafał, jak mam sobie poradzić z wypaleniem w sporcie i w innych sferach życia? Ja nie lubię tego typu pytań, bo jest mi bardzo trudno odpowiedzieć, nie mając więcej informacji, pomijając drobny fakt, że ja się nie za bardzo zajmuję wypaleniem zawodowym. To nie jest moja specjalizacja. Natomiast warto byłoby spojrzeć, czy ty chcesz sobie poradzić z wypaleniem, czy być może to wypalenie pokazuje ci, że niekoniecznie idziesz drogą, która jest zgodna z tobą, albo być może warto byłoby wprowadzić jakieś zmiany, albo zmiany w tym, co robisz, albo zmiany w tym, jak robisz, albo zmiany w tym, z kim robisz. Więc ja ci nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale nie uznawałbym tego jako tylko zwykły szum, który trzeba usunąć, a potem no kurwa ci robić swoje, tylko jednak rozejrzałbym się i to ma lewą stronę i prawą stronę i być może po jednej stronie pokazuje ci to, że potrzeba wprowadzić jakieś zmiany, być może zatraciłeś fan zrobienia tego. Jedną z takich rzeczy, które pomagają przy tego typu wypaleniu zawodowym jest przypomnienie sobie, po co w ogóle zacząłeś się tym zajmować kiedyś. Czyli po co mi to tak na dobrą sprawę było, a potem zastanowienie się, w jaki sposób mógłbyś to robić, czy mogłabyś to robić, nie, to akurat jest facet, w jaki sposób mógłbyś to robić, żeby mieć z tego więcej fanu i więcej radochy. To tylko tyle na razie mogę w tym temacie pomóc. A czy myślał pan o stworzeniu szkolenia na temat hipnozy i hipnoterapii? Tak? I tego nie zrobię. Jak pozbyć się poczucia, nie wiem, czy jestem wystarczający. Dosłownie 3 dni wcześniej, przed tym, jak zostało mi zadane to pytanie, dokładnie 3 dni wcześniej było dokładnie taki podrozdział w tym podcaście z Chadem. Ale żebym nie wiem ile razy o tym mówił, to i tak się pojawi to pytanie. Ja się zastanawiam, na ile te pytania się pojawiają, bo tak na dobrą sprawę ci ludzie nie znają odpowiedzi, a na ile te pytania się pojawiają, bo to jest im absolutnie niezbędne do tego, żeby kurwa stać w miejscu niczego przypadkiem w życiu nie zrobić. Więc posłuchaj sobie tej części o afirmacji życia, z tego, o czym opowiadałem teraz. I posłuchaj sobie już, jeżeli jest ci trudno przesłuchać cały dwugodzinny podcast o Czadzie, to jest chyba w ostatnich 30 minutach. I sobie, bo on dokładnie mówi o tym, jak on sobie z tym radził, a właściwie jak nie musiał sobie za bardzo z tym radzić, bo po prostu zostawił to samemu sobie. Jak zacząć wierzyć w siebie? Jak mieć większą dyscyplinę w swoich postanowieniach i celach? Znowu wracamy do filozofii. Znowu wracamy do błędnych założeń. W jaki sposób zaczynasz wierzyć sobie? W bardzo prosty sposób. Że zaczynasz codziennie robić rzeczy, pokazując, że jak coś sobie obiecasz, czy jak coś komuś powiesz, to zrobisz. Drobne rzeczy, małe kroki. W ten sposób zaczyna się wierzyć w siebie. To jest naprawdę proste. Mówię o tym od kurwa 14 lat. Myślałeś nad stworzeniem swoich następców, którzy będą pomagać innym ogarniać mental? No zdaje się, że już niektórzy uważają, że ja już szkolę AI w tym zakresie. Więc pozostanie przy tej wersji. AI będzie moim następcą. Łącznie z moim głosem. Mam blokadę przed braniem stawek premium za swoje konsultacje, jak to zmienić. Okej, dobra. Ja lubię pytania o sprzedaż. Możesz to zmienić na dwa sposoby. Albo gwałtownie, albo krok po kroku. Blokady usuwasz przez to, że po prostu się przez nią przebijasz. Wracamy do filozofowania młotem. Możesz po prostu podnieść swoje ceny i zacząć te ceny oznajmiać swoim nowym klientom. Dan Kennedy miał tą koncepcję, że tak na dobrą sprawę masz takie ceny, przy podawaniu których jesteś w stanie zachować kamienną twarz. Zabrzmi to debilnie, ale naprawdę nie jest głupim pomysłem powtarzać tą swoją nową wysoką stawkę, której się być może trochę wstydzisz, czy której się krępujesz, czy która cię stresuje przed lustrem do takiego stopnia, że przestaniesz mieć jakiekolwiek tego typu objawy i przestanie ci się głos blokować. Więc to jest jedno. Drugi sposób, być może łatwiejszy, polega na tym, że zastanawiasz się, jaką chcesz mieć stawkę, a potem powoli do tej stawki idziesz, czyli z każdym kolejnym klientem na przykład podnosisz swoją stawkę o 10%. Przykład, jeżeli teraz sprzedajesz swoją usługę, za nich będzie 1000 zł, to następny klient ma 1100, potem jak masz jednego, dwóch czy trzech klientów za 1100, podnosisz do 1200 i tak dalej. Czy podnosisz swoją stawkę o 5-10% z każdym kolejnym klientem, czy z każdymi kolejnymi dwoma czy trzema klientami? Ja kiedyś, kiedy podnosiłem swoje stawki, to po każdych trzech sprzedażach podnosiłem potem stawkę już mniej więcej o 25%. Oczywiście nie przeszkodzi umiejętność sprzedawania i obchodzenia ewentualnych obiekcji, ale tym bym się nie zajmował. Dlatego, że mając wyższe stawki, czyli wyższe marże, potrzebujesz sprzedać mniej i pracować mniej, żeby mieć więcej pieniędzy. Więc nawet jeżeli połowa ludzi odpadnie, to jeżeli twoja stawka wzrosła znacznie, to i tak będziesz miał więcej pieniędzy. Masz już w planach kolejny kurs, jakiej tematyce kupię nawet o ostrzeniu łówków. Tak, mam w planach kolejny kurs, zbieram już do niego materiały, właściwie w dużym stopniu są zebrane. Tematyką będzie, albo dobra, jeszcze nie powiem, co będzie tematyką, ale na pewno nie będzie to ostrzenie łówków. Będzie trochę bardziej pragmatyczne. To będzie kurs, gdzie w momencie, w którym przerobiło się być i mieć i w momencie, w którym przerobiło się podcast o Czadzie, to ten nowy kurs będzie zabierał cię na poziom wyższy niż ten, o którym mówił Czad. Nie mówię w kontekście ultra, to raczej będzie kontekst biznesowy. Natomiast to będzie jeszcze inny poziom niż Czad, czyli tak na dobrą sprawę Czad jest łącznikiem pomiędzy tym, co było w być i mieć i tym, o czym będzie ten nowy kurs. Kiedy jest przejście z energii hustle do energii luźniejszej w sporcie? Ja w ogóle nie za bardzo widzę konflikt pomiędzy tym. Można haslować w różny sposób i tak na dobrą sprawę to jest jedyna poprawna odpowiedź. To tempe nakurwianie i robienie rzeczy na siłę niekoniecznie dodaje więcej skuteczności. Więc w momencie, w którym sobie haslujesz ze sprecaturą, to jest zupełnie co innego. Ja zresztą po zdjęciu widzę, że osoba, która zadała to pytanie, wygląda ze sportów, że jest ze sportów uderzanych, więc albo MMA chyba. Dobra, więc okej, dam ci analogię dotyczącą twojego sportu. Załóżmy, że mówimy o uderzaniu na przykład o technikach bokserskich. W którym momencie uderzenie jest najsilniejsze? W momencie, w którym się zepniesz i uderzysz, czy w momencie, w którym się rozluźnisz, uderzenie jest szybkie? To kiedy jesteś rozluźniony, to dodaje siłę, prawda? Więc tak samo tu. Tak samo przecież w momencie, w którym uderzasz w boksie, to tak naprawdę uderzenie to nie jest kwestia ruchu rąk, tylko ono wychodzi z nóg i wychodzi z bioder. I tak samo tutaj. Nie ma dla mnie żadnego konfliktu pomiędzy byciem rozluźnionym i haslowaniem. Jeżeli już musisz haslować, cokolwiek by to miało znaczyć, bo to w ogóle jest kwestia kolejny raz definicji, co znaczy haslować. Nie wiem, co znaczy w twoim wypadku, jak ty to odbierasz. To już haslu przynajmniej rozluźnione. Odczuwanie lęku w ciele, ale w głowie spokój, jak to możliwe, jak się tego pozbyć. Oczywiście pomijając kwestię hipnozy, która tutaj akurat może niekoniecznie byłaby pierwszym wyborem, to możesz sobie zacząć robić codziennie zwykłą, progresywną relaksację mięśniową. Ale robić ją naprawdę codziennie. I to ci nauczy, nauczy cię rozluźniać ciało i w momencie, w którym twoje ciało będzie rozluźnione, twój układ nerwowy będzie rozluźniony i twój umysł będzie rozluźniony. Czyli zacząłbym od robienia relaksacji progresywnej rano i wieczorem. Można to robić przed snem. Ulubiony studyjny album Stonesów. I za co szanujesz, lubisz Kita najbardziej? Dobra, to jeżeli chodzi o ulubiony album, ja generalnie nie za bardzo słucham albumów studyjnych Stonesów. Dla mnie Stonesi są zespołem, który jest typowym, a właściwie raczej nietypowym zespołem, który w koncertach na żywo sprawdza się znacznie lepiej niż w studio. Więc ja nie jestem w stanie wskazać mojego ulubionego studyjnego albumu Stonesów, natomiast bez wątpienia jestem w stanie wskazać moje ulubione albumy live Stonesów, o czym zresztą pogadamy sobie już na końcu. Jakim byłeś dzieckiem? To tylko kobieta mogła to zapytać. Aniołkiem, blondynkiem i zostało mi do dziś. Czym się obecnie zajmujesz? Dlaczego nie przyjmujesz zaproszeń do podcastów? Dobra, pierwszą część pomijam, uznaję ją za prywatną. A druga, nie przyjmuję zaproszeń do podcastów z tego powodu, że i tak uważam, że dzisiaj ludzie konsumują za dużo, robią za mało. To jest jeden z powodów. Drugi z powodów, ja mam swój podcast i w momencie, w którym mam coś do powiedzenia, to mówię. Więc niekoniecznie odczuwam potrzebę, żeby chodzić gdzieś i z kimś rozmawiać na takiej zasadzie, jak w momencie, w którym na przykład gdybym był pisarzem, to niekoniecznie chodziłbym do dziennikarzy, żeby przeprowadzali ze mną wywiady, bo mam coś do powiedzenia. Ja w momencie, w którym mam coś do powiedzenia, to nagrywam podcast. Jeżeli nie ma podcastu, nie mam niczego do powiedzenia. Dlatego nie czuję jakiejś szczególnej potrzeby chodzenia do podcastów, nie czuję szczególnej potrzeby udzielania wywiadów albo prowadzenia rozmów. To tyle. Koncepcja biegania w czyjejś intencji jest sztos. Jak to by zmieniło obraz kościoła zamiast trzech zdrowasiek? No tak, to by było bardzo ciekawe. Mielibyśmy bardzo, bardzo ciekawe i zdrowe społeczeństwo, gdyby to się przyjęło, ale to się nigdy nie wydarzy. Kogo czytać, słuchać, chcąc zgłębić temat afirmacji i medytacji? Okej, ja nie wiem, czy akurat zadaniem jest zgłębianie tematu afirmacji czy medytacji. Według mnie tak naprawdę chodzi ci o to i być może o to ci chodziło, tylko nie wyraziłeś tego w ten sposób, że w jaki sposób dowiedzieć się tyle, ile potrzebujesz. Nie potrzebujesz zgłębiać tematu, potrzebujesz tylko wiedzieć tyle, ile potrzebujesz. Ja w temacie afirmacji i w temacie medytacji wypowiedziałem się w Być i Mieć, więc jakby ja ci mogę polecić to, bo to jest ta jakość, którą ja gwarantuję. Jeżeli chodzi o innych ludzi czy książki, nie widzę szczególnego. Medytacja jest tak bardzo prosta, że ja nie szczególnie widzę potrzeby czytania książek, które mam swoją drogą. Tu nie ma za bardzo się czego uczyć tak na dobrą sprawę. Tak. Dobrze, to na końcu w takim razie jeszcze pytanie dotyczące Stonesów. I ostatnie pytanie dotyczące Stonesów. Jaka aktualnie jest dla mnie ich najlepsza płyta? I jeżeli chodzi o Stonesów, to ja Stonesów dzielę na dwa okresy. Dla mnie pierwszy okres to jest do 1993 roku, do stycznia dokładnie, czyli do momentu, w którym odszedł ich basista Bill Wyman i od tego czasu. I dla mnie najlepszy okres Stonesów to był okres z Billem Wymanem, czyli do 1993 roku. Więc ja najbardziej lubię albumy koncertowe z tych lat, czyli koniec lat 60., 70., ale również w 80. mieli parę dobrych. Więc jeżeli chodzi, nie jestem w stanie wskazać w tym momencie mojego ulubionego albumu, bo słucham ich na zmianę. Natomiast to bez wątpienia będzie na przykład Get Your Yayas Out, prawda? Znana płyta z Madison Square Garden. To będzie Brussels Affair, Some Girls, Life in Texas, Still Alive, i Life at the El Mocambo. Te pięć płyt właściwie wałkuję non-stop. I one są dla mnie, one też w bardzo fajny sposób pokazują, jak oni zmieniali swój styl. Natomiast na wszystkich tych płytach gra Bill Wyman. Po odejściu Billa Wymana to już nie jest niestety dla mnie ten sam zespół. Ja się bardzo cieszę, że oni dalej grają, bo miałem dzięki temu okazję ich zobaczyć na żywo dwa razy w Hyde Parku. Natomiast Stonesi bez Wymana to już nie jest dla mnie ten sam zespół. Okej, dobra, to tyle na dziś w tej nowej formule. To był oczywiście Rafał Mazur, zeniaskiniowca.pl. Do usłyszenia następnym razem, a to już będzie przy okazji nowego podcastu, który będzie bardzo, bardzo, bardzo ciekawy, ale w zupełnie, zupełnie innym klimacie niż ten, o którym mówiłem przy okazji Czady, dlatego że nowy podcast będzie biznesowy. Czyli o osobie, która była mało znanym w Polsce, ale bardzo, bardzo ciekawym i bardzo, bardzo bogatym przedsiębiorcą. Dzięki, do usłyszenia. Rafał Mazur, zeniaskiniowca.pl.